między biegunami.
W Radiu Kraków w programie Między Biegunami rozpoczynamy taką krótką serię afrykańską, jeżeli chodzi o nasze spotkania, bo dzisiaj...
Rzeczywiście.
Tak jest. Dzisiaj będzie Afryka Zachodnia, a za tydzień będą z nami
Dominika i Marcin Kozłowscy.
Tak jest, czyli będzie dookoła Afryki objazd Nissanem.
Państwo możecie pamiętać nasze rozmowy, długie rozmowy z nimi przed wyprawą do Afryki, potem w trakcie, ponieważ ten patrol przemierzył z naszymi gośćmi Afrykę od północy na południe i potem z powrotem, czyli rok w podróży, a będziemy rozmawiać z nimi także wkrótce.
O książce, którą masz w ręce zresztą.
Tak, no to... świeżutko z drukarni można powiedzieć, natomiast państwo będziecie mogli się spotkać z naszymi gośćmi jeszcze po naszym programie na Targach Książki w Krakowie, które już wkrótce, i my też tam będziemy.
Bo stamtąd program Między Biegunami na żywo w sobotę 29 października. Kuba Niziński.
Bartek Piziak.
A dzisiaj już wspomniałem, że będzie Afryka Zachodnia i to będzie nawiązanie do Kozłowskich, a to dlatego, że bohaterkę dzisiejszego programu poznaliśmy przez książkę Kozłowskich właśnie. Basia Kwiatek z nami w studiu. Dzień dobry, Basiu.
Dzień dobry, witajcie. Ja, kiedy opowiadacie o Marcinie i o Dominice, bardzo się wzruszam, ponieważ uwielbiam podróżników, którzy w tak świetny sposób przemierzają Afrykę. I zawsze mnie wzrusza też to, że Benin, bo mieszkam w Beninie, w Afryce Zachodniej, to jest takie miejsce bardzo, bardzo nigdzie. Właściwie...
to nigdzie, za chwilkę się właśnie
tak,
podpytamy.
Tym bardziej cieszę się, że jednak mimo położenia, albo może właśnie dzięki temu położeniu, Benin zawsze jest na trasie tych świetnych wypraw.
Objazdów dookoła Afryki.
Objazdów dookoła Afryki, albo takich tras, gdzie ludzie jeżdżą z Europy zachodnim wybrzeżem do Kapsztadu, albo odwrotnie, bo i z takimi podróżnikami się spotykałam. To są zawsze świetne spotkania, fantastyczni ludzie i trochę im zazdroszczę, bo często bym z nimi gdzieś pojechała.
I nigdy się nie wyrwałaś jeszcze z nimi?
Nigdy się nie wyrwałam. No może drobne podróże do stolicy, ale
lokalne.
To tylko 90 kilometrów, wiecie.
Zaraz o tym będziemy opowiadać, o Beninie. Natomiast ja trochę chwyciłem się prawą ręką za lewe ucho, tłumacząc o tej książce. To jeszcze raz to wytłumaczę. Dominika i Marcin napisali książkę.
Wcześniej odbyli podróż
do Afryki. Afryki. Tak, i po drodze spotkali Basię Kwiatek, która jest teraz w studiu, o której napisali w tej książce. Dobrze? Już teraz wszystko jasne jest?
Tak, strona 288. Tutaj zaczyna się historia Basi, ale my tę historię państwu dzisiaj w naszym programie, w rozmowie z Basią, będziemy chcieli troszeczkę już zapoczątkować, po to też, żeby do lektury książki Marcina i Dominiki Kozłowskich was odesłać.
Basiu, Afryka to nie jest miejsce pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne.
No,
cały czas.
Zauważyłam, że jest to miejsce raczej, nawet w przypadku takich wytrawnych podróżników, kolejne miejsce, o ile nie ostatnie miejsce wyboru. Oczywiście są takie kierunki, gdzie lata więcej samolotów, te samoloty są tańsze. Przeważnie są to kierunki, gdzie mówi się po angielsku. Chociaż stwierdzam, nie wiem czy z radością, czy nie, bo dużo tam będzie teraz deptających ludzi i jest, coraz popularniejszy staje się Senegal. Wstępnie była tylko Gambia, osobiście no nie bardzo lubię Gambię akurat, ale Senegal uwielbiam i tam kiedyś jeszcze 20 lat temu no niewielu Polaków jeździło, a teraz się okazuje, że kwestia samolotów i tak dalej, jakiegoś otwarcia
z Paryża
biur
samoloty,
podróży,
które
czy biur
tak,
podróży
coraz więcej.
Nawet polskich operatorów powoduje, że bardzo dużo ludzi tam jeździ. Z jednej strony fajnie, cieszę się, a z drugiej strony...
Zadeptane.
No dobrze, ale my musimy zapytać ciebie, Basiu, też skąd u ciebie wzięła się ta Afryka już po prostu jako kontynent, którym się zainteresowałaś, miejsce, które trafiło do twojego głęboko serca też. Jakieś pierwsze kontakty, gdzieś poznanie osób konkretnych? Jak
tak,
to się zaczęło?
Tak. Afryka zawsze była gdzieś we mnie, jakąś taką ideę miałam, ale wydawała mi się takim miejscem odległym, niedostępnym. Miejscem to były czasy jeszcze mocno przedinternetowe, czasy co najwyżej, gdzie mogliśmy czytać, nie wiem, Kontynenty, jakieś artykuły czy jakieś książki. Ale okazało się, że miałam zaszczyt, przyjemność poznać ludzi, którzy pochodzili z Afryki, z Senegalu i studiowali w Polsce. Z Senegalu i z Mali. I opowiadali, pokazywali muzykę, ale też te opowieści były na tyle intrygujące, no, zahaczyłam się na objaw. Teraz oczywiście wiem, że trochę idealizowali, ale też rozumiem tęsknotę za krajem, wtedy prawdopodobnie nie podróżowali tak, jak mogą podróżować dzisiaj, bo jednak dostępność biletów była zupełnie inna i od tego się zaczęło. Później przez wiele lat nie wiedziałam, jak tam pojechać, czy to się da, czy to jest możliwe. Aż później okazało się, że się da, że są biura podróży. Też mi się wydawały jakieś może orbisy dla bogatych, nie wiadomo
jakie kwoty.
Tak, okazało się, że jest to łatwiejsze niż można, bo są kameralne grupy i ja pierwszy raz w Afryce byłam z biurem podróży. Z taką małą agencją trampingową, z krakowskim. Zresztą. Pozdrawiam.
MK Trumping, Mateusza Krasińskiego, który też tutaj w naszym programie gdzieś pojawiał się, więc myślę, że możemy pozdrowić.
Czyli tak. Pierwszy wyjazd to byłby taki zorganizowany.
Zorganizowany. To była bardzo mała grupa. Ja nie chcę mówić, jak to wszystko przebiegało, ale generalnie lądując w Mali, poczułam się fantastycznie. Już pierwszego wieczoru jest mi tutaj dobrze, jest to normalne, fajnie. A żeby było śmiesznie, to była mini grupa i było kilka osób, właściwie wszyscy inni, to oni już byli w dziwnych miejscach, wszędzie. Łącznie jedna kobieta była już dwa razy w Australii, dwa razy podróż dookoła świata, ktoś tam jeszcze gdzieś i jeszcze gdzieś i gdzieś, gdzieś. Czyli byłam z takimi ludźmi mocno, jak to się mówi, objeżdżonymi. A ja byłam osobą, która była pierwszy raz poza Europą. I oni, ale hardkor! Ja tak, gdzie ten hardkor? Rozumiem, że nie miałam porównania. Okej, cicho siedziałam. Z drugiej strony czułam się tam nieprawdopodobnie u siebie.
Yeah.
I to nie jest żadna kokieteria. Rzeczywiście tak było.
Są takie miejsca.
Są takie miejsca. Ja później do... Ja w Mali potem już byłam dwa lata później z moją kumpelą. Jeździłyśmy swobodnie, bo wiedziałam, że to się da, że ja umiem, że ojej, po Afryce jeździ się normalnie.
No tak. Wasiu, ale tak, od poznania Afrykańczyków studiujących w Polsce, poprzez wyjazd z krakowskim biurem podróży na zorganizowaną wyprawę do zamieszkania
w Beninie.
W Beninie okazało się, że te kroki nie są takie wielkie.
No nie są, bo trwało to szybko. To trwało jakieś 10 lat. Jeździłam do Afryki dwa razy do roku. Ja byłam pracownikiem etatowym.
Mhm. Czyli musiałaś konkretnie
musiałam jeździć
wykroić.
Zawsze na zaległym urlopie jeździłam.
Kumulacja.
Ja byłam mistrzem kumulacji. Bardzo pozdrawiam ludzi, którzy mi te urlopy podpisywali. Zawsze były legalne, ale zawsze były bardzo... oszczędnie do nich podchodziłam. I jeździłam tam bardzo namiętnie, tyle ile mogłam. Potem już zawsze sama, z koleżanką i tak dalej. I podróżowałyśmy miejscowymi środkami transportu. Nie, internet przez większą część tych podróży jeszcze nie był
ogólnie dostępny,
więc miałyśmy papierowe przewodniki albo i nie. I po prostu jeździłyśmy bez obaw, że nie będzie gdzie spać, bo było spać.
Zawsze
było gdzie spać. Wszystko było świetnie zorganizowane.
Ale te twoje podróże to były podróże przede wszystkim do Afryki Zachodniej.
One były wyłącznie do Afryki Zachodniej. Wielokrotnie do Senegalu, potem do Gany, Burkina Faso. Jeszcze miałam okazję odwiedzić dwukrotnie. Mali jeszcze później. Togo, Benin. I tyle. Po latach pojechałam kolejny raz do Beninu.
No i zaiskrzyło.
Wiecie, jakby tu powiedzieć, ja nie chciałam na osobistą taką ścieżkę wchodzić, ale zaiskrzyło. Tak jak zawsze bardzo unikałam, żeby nie iskrzyło, tym razem zaiskrzyło. No i później wróciłam do Polski. Korpo, które było cudowne przez lata, po prostu mnie wylało. Dziękuję wam, Korpo, że mnie wylaliście. I mogłam się załamać. Mogłam się z nimi procesować.
Albo wyjechać do Beninu.
Albo kupić bilet.
Albo zrobić projekt Benin. Więc odpaliłam Excel, miałam 3 miesiące wypowiedzenia. Wszystko opracowałam. Kartony, mieszkanie, spakowanie, wynajęcie, konta, bank. Wszystko. Skończyła się umowa, zdałam to, co tam miałam do zdania, jakieś tam gadżety firmowe. 13 dni później siedziałam w samolocie z biletem w jedną stronę, z biletem kupionym za punkty Miles & More i wylądowałam w Kotonu, w Beninie, w Afryce Zachodniej. Wiercą się w mój brzuch, choćbym chciał.
Program Między Biegunami. Basia Kwiatek dzisiaj o Afryce Zachodniej opowiada, o swojej przygodzie iskrzącej z Afryką, z Beninem przede wszystkim. Basia, leciałaś samolotem z biletem w jedną stronę. Jak wylądowałaś już na miejscu, to po jakim okresie chciałaś kupić bilet powrotny? Był taki moment? Bo wszystko okazało się zaskakujące.
Żeby spakować się i powrócić, nie doświadczyłam tego do dzisiaj.
I bardzo dobrze.
Minęło pełnych 9 lat, także już 10 rok. I teraz też już przebieram nogami, żeby jednak wrócić. Nie jest jakaś tęsknota, ale czuję, że moje miejsce, czuję się u siebie tam. Oczywiście Polskę doceniam, też się czuję swobodnie, ale chcę ciąg dalszy życia spędzać tam.
Myślę, że jeszcze jesteśmy naszym słuchaczom winni to, żeby wytłumaczyć, gdzie Benin tak naprawdę jest na tej geopolitycznej mapie świata zlokalizowany.
Bo jako geograf to nakreślę.
Zatoka Gwinejska, tak? Afryka Zachodnia, to już powiedzieliśmy, ale Benin jest wciśnięty takim klinem, jako kraj o powierzchni 1/3 mniej więcej wielkości Polski i też można powiedzieć 1/3, 1/4 populacji, bo około 11 chyba milionów, 12 w tym momencie ten kraj zamieszkuje. Jak w ogóle wygląda życie w kraju, który jest tak wciśnięty i takim kawałeczkiem tylko ma dostęp do tego wybrzeża pomiędzy większe kraje, no poza Togo może?
Okej. Okay. Benin, tak jak mówicie, wciśnięty. Sąsiadem od wschodu jest potężna Nigeria. To jest nie dość, że wielki kraj, bardzo zróżnicowany i bardzo zaludniony. Tam mieszka 200 milionów ludzi.
I ta liczba bardzo szybko też rośnie.
Też rośnie. Od zachodu graniczymy z Togo, który jest krajem jeszcze takim bardziej wciśniętym, wąskim takim paskiem, a później mamy znów dwa wielkie kraje, czyli Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej. Od północy graniczymy z Burkina Faso i kawałeczek z Nigrem. I rzeczywiście to sąsiedztwo, z Togo jesteśmy, oczywiście są granice, których myślę bardziej Togo strzeże, natomiast życie już tamtejszej ludności, zwłaszcza przy granicy, ja mieszkam bardzo blisko granicy Togo i właściwie z okna kuchni widzę Togo. Jakby nie ma znaczenia, granica jest
ta
może
polityczna.
Ta polityczna istnieje, a dla ludzi, mieszkańców nie ma znaczenia. Pracują ludzie z jednej, z drugiej strony, łowią ryby z jednej, z drugiej strony, uprawiają ziemię, przemieszczają się do pracy. Wpływ Nigerii to jest napływ ludności, ponieważ tam są ludzie, niektórym się żyje ciężko i w poszukiwaniu lepszego życia emigrują do innych krajów. Też jest tak, że mieszkańcy Togo czy Beninu jeżdżą do Nigerii, żeby tam pracować. Mówi się o jakimś takim zagrożeniu ze strony Nigerii i tak dalej. No, są takie grupy ludzi, którzy parają się oszustwami, natomiast myślę, że kraje sąsiednie są dosyć wyczulone na jakieś takie ekscesy bandyckie i teraz zupełnie to wszystko jest pod kontrolą. Natomiast ja też chciałam przy okazji bardzo zdementować jakieś wszelkie opowieści, że w Nigerii jest strasznie niebezpiecznie. Trzeba uważać. Znam inne bardziej niebezpieczne kraje. Burkina Faso, Mali. Halo, proszę państwa, nie jedziemy teraz do Burkina Faso, nawet jak to jest ostatni kraj na liście do zrobienia. Dlatego, że nie znam ani jednej historii ludzi, podróżników, którzy przemierzali Nigerię, żeby stało im się cokolwiek. Są jakieś punkty zatrzymania. Trzeba zachować ostrożność pewnie i tak dalej. Nie znam żadnej krwawej, strasznej historii stamtąd.
Bo zazwyczaj te informacje, które do nas docierają z tych krajów, chociażby Afryki Zachodniej, to są te, które są w jakiś sposób tragiczne w skutkach. Mam na myśli jakieś porwania czy inne kataklizmy. Ale te dobre informacje, to też zanim się przez to sito wiadomości...
To jak z każdą informacją.
Tak.
Benin cię zaskoczył po tych podróżach turystycznych, a życie w Beninie?
Tak, zaskoczył mnie. Dlatego, że Benin we wszelkich przewodnikach i tak dalej, mówi się o Beninie. A, Benin, kolebka wudu. I ja nie zdawałam sobie sprawy, tylko voodoo, nie kojarzmy voodoo z tymi hollywoodzkimi produkcjami. Mhm. Voodoo jest laleczki, częścią... Są laleczki, ale to może Kozłowscy opowiedzą o laleczkach, czy ktoś. No, laleczki są reprezentacją zmarłych członków rodziny, zmarłego brata, siostry, zwłaszcza bliźniąt, czy dzieci, które się straciło. I te lalki towarzyszą ludziom, którzy mają szansę i żyją. Też częściowo w imieniu tych, którzy odeszli. I tymi lalkami po prostu ludzie się opiekują. Czyli jeśli widzicie laleczkę, coś, co rzeczywiście przypomina laleczkę, jest ubrane, to jest to zmarły członek rodziny. Piękna tradycja. Można też patrzeć, mhm. jak to reguluje emocje, moment strat i tak dalej. Ale ja z każdym rokiem, z każdą rozmową z ludźmi, z każdym jakimś doświadczeniem święta, coraz bardziej poznaję tę kulturę. Ja mówię o kulturze, o tradycji. To jest też religia. I kiedyś słyszałam coś takiego, co powiedział minister...
No nie ma znaczenia na ten moment.
Sztuki, kultury, minister kultury Beninu. Voodoo? To jest nasza tradycja, nasza kultura. Jak można się bać własnej tradycji i kultury? I bardzo lubię go cytować, bo to jest świetne. I to tak...
Pokazuje, jak traktowana
pokazuje,
jest.
Tak, jest to spójny system, który bardzo reguluje i porządkuje życie ludzi. Można... są magii, ale gdzie w Afryce Zachodniej nie ma magii? Może gdzie w Afryce nie ma magii, która załatwia i rzeczy szlachetne?
I te mniej szlachetne.
I podłe też. Także nie bawimy się w to, ale patrzymy, czym jest tradycja, kult, voodoo i wszelkie zasady z tego wynikające, czy jak radzić sobie chociażby z problemami, jak budować stosunki między ludźmi. To wszystko zawiera się w tym spójnym systemie. I coraz bardziej to poznaję i coraz bardziej to szanuję. I za każdym razem staram się właśnie, mimo że wygląda momentami jakieś takie ceremonie, które są, wyglądają niesamowicie. Albo są jakieś takie barwne, albo wydają się jakieś transowe, albo nawet takie troszkę, zwłaszcza w takich miejscach, jak to się mówi, nie wiem, szaman, czarownik, czy jakby tłumacząc dosłownie, ksiądz, czy ten... no ksiądz voodoo,
przywódca,
powiedzmy, tak. Przywódca
duchowy jakiś tak.
I tak dalej, to, no to nie wygląda. Jednak są składane ofiary ze zwierząt i nie w formie symbolicznej, tak jak my znamy chociażby u nas, symbolicznie są ofiary składane, tam one są składane dosłownie. To może wyglądać
dramatycznie,
ale w rzeczywistości nie jest. No, muzułmanie też składają ofiary, chociażby gdy jest święto tabaski, też się przecież te barany zażyna w sposób masowy. Potem się je zjada tutaj.
Czyli te kulturowe kwestie były?
Te kulturowe były. I jak bardzo jest to w życiu ludzi. I jak bardzo ludzie są do tego przywiązani. Ale tradycja voodoo jest wszędzie. I u polityków, i u zakonników kościołów wszelakich, i u nauczycieli, i u policjantów, i o złodziei. Skoro złodzieje mają zrobione zabezpieczenia duchowe, wuduńskie, to i policja musi mieć, żeby mieć swoją skuteczność. Więc oczywiście możemy teraz rozmawiać, jak takie przekonania wpływają na głowę i na nasze zachowania, później na nasze samopoczucie. Generalnie praktyki voodoo dotyczą wszystkich. I jeszcze jedna historia, jak bardzo jest to głębokie i obecne. Mam takiego, powiedzmy, wujka, taką rodzinę zaprzyjaźnioną, taka ultrakatolicka rodzina w Kotonu. Ultrakatolicka. Do tego stopnia, że w ich takim olbrzymim domu jest takie patio i na pierwszym piętrze portret Jezusa Miłosiernego. To ten złagiewnik, tak? I on jest taki nadludzkiej wysokości, ten portret, jakieś kwiaty na dole i tak dalej. No i taki dom, rozumiem, że i tam
bardzo
religijny i bardzo manifestujący swoją religijność. I ich córka któregoś wieczoru lalki wyciąga. Tam coś z tymi lalkami, ja nie wiedziałam pytać, nie pytać. Przepraszam, nie wiem, czy powinnam, czy mogę, ale
o co
to
chodzi?
Twój brat, ja nie wiedziałam, że on ma jakichś zmarłych. Nie, to moje dzieci. Miałam bliźniaki. Okej. Okay. Czyli młoda matka straciła dzieci, już nie wiem w jakich okolicznościach i tymi lalkami dzisiaj, symbolizującymi jej zmarłe dzieci, opiekuje się. I za chwilę, do swoich już innych dzieci, popilnuj. I poszła coś tam robić. Czyli z jednej strony...
To może być zaskakujące.
Dom, a z drugiej strony...
Te tradycje
bardzo
mocno zakorzenione.
Bardzo zwyczajnie do tego podchodzą, po prostu tradycja.
Radio Kraków, program Między Biegunami. Dzisiaj gościmy w Beninie, a naszą przewodniczką po tym afrykańskim kraju jest Basia Kwiatek. Basiu, opowiedziałaś nam troszeczkę o tych tradycjach, które tam na miejscu początkowo cię zaskoczyły, ale ponieważ nasz program też dotyczy samych podróży, ja jestem ciekawy, czy po 9 latach, które ty spędziłaś w Beninie, są jeszcze miejsca w tym kraju, które ciebie zaskakują, które ty odkrywasz, czy może masz na swojej liście takie miejsca, których jeszcze nie byłaś i chciałabyś zahaczyć. Mhm.
Wiem, że większość podróżnych jedzie na północ kraju. Na północ, zwłaszcza północny zachód, tam gdzie są takie domostwa, które trochę wyglądają jak fortece. Niektórzy mówią zamki, żadne zamki, naprawdę tam można podskoczyć i wskoczyć na dach, więc nie jest to zamek, tylko takie forteczne, obudowane gliniane domy. I fajnie jest pojechać tam. Warto wrzucić te 800 kilometrów na północ. I też warto, są możliwości i ludzie już potrafią, pokazują jak żyją. Trudno ludziom na podwórka wchodzić, bo jednak wchodzi nowoczesność i tak dalej, ale jest tam kilka społeczności, które potrafią wciągnąć przyjezdnych w swoje życie i umożliwiają im uczestniczenie w tym, co się dzieje. I pokazują, jeśli ktoś jest garncarzem, no i to garncarstwo pozna. I uprawę roli, i jakieś drobne przetwórstwo. I to jest fajne. I to jest jakby jedno miejsce, gdzie zachęcam, żeby pojechać.
Czyli ten taki autentyczny Benin.
Taki północ, Tata Somba, też jest pełno magii, która jest wszędzie, fetysze, które są wszędzie, często niepozorne, nawet nie wiemy, że to fetysz, a jednak. I drugie miejsce, które bardzo się zmienia, a wiem, że choć od podróżnych z Polski, że nie wszyscy tam zajeżdżają, mówiąc, co tam jest w Porto Novo. Porto Novo bardzo się zmienia. Jest to miasto, nasza oficjalna stolica, miasto, które nie jest łatwe do odkrycia, bo pierwsze wrażenie robi nieszczególne, ale jest tam mnóstwo tradycyjnych, świetnych miejsc. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, niezła sztuka rozwija się i tam ma, mieszka sporo bardzo fajnych artystów. To są i malarze wszelkiego, wszelkiej maści plastycy, i rzeźbiarze, ale też muzycy. I warto w to środowisko wniknąć, żeby też odejść od takiej masowej sztuki, która de facto nie jest sztuką sprzedawaną na targach. Ja no ubolewam, prostu... jak widzę te obrazki identyczne w Senegalu i identyczne w Mozambiku.
Niewiele ma wspólnego ze sztuką, to tak dla tych, którzy się wybierają. Też informacja od pani Basi, która mieszka na miejscu. Basiu, te względy turystyczne jeszcze, dwa wątki. Jak podróżować po Beninie? Czy jeżeli tam wylądujemy, to komunikacja publiczna, czy to jak w Afryce Południowej lepiej samochody?
Nie, lepiej samochodem. Jak ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, to oczywiście samochód, najlepiej samochód z kierowcą, wtedy on ogarnia pewne jakieś kwestie, niedogodności, nie wiem, mechaniczne. Ale to są kraje, gdzie można jeździć transportem publicznym. Wtedy pojawia się taki wątek przygody, ale też widzi się troszeczkę więcej inaczej i warto spać w prostszych hotelach, w takich oberżach, bo też troszkę więcej widać tego życia ulicy.
I takie miejsca też są?
Takie miejsca też są. Transport publiczny kiedyś był w porządku i teraz jest w porządku.
A czy planując wyjazd do Beninu, warto rozważyć wylot na przykład z Francji ze względu na te zależności z niedalekiej przeszłości, bo niepodległość od Francji to jest 1960 bodajże rok.
Tak.
Czy jednak warto polecieć do któregoś z sąsiednich krajów, bo będzie to być może tańsze, i wjechać do Beninu drogą lądową?
Dobre połączenia bywają Turkish Airlines obecnie, czyli z Berlina albo z innych miast. To trzeba sobie posprawdzać, z jakiego miasta. Dobre połączenia miewa, ale trzeba też z wyprzedzeniem i w takich terminach niepopularnych, czyli nie wakacje i nie święta, Nowy Rok. Wtedy też Air France. brukselskie linii na ogół są bardzo drogie. Był moment, gdzie TAP Air Portugal latało nie do Beninu, ale do sąsiedniego Togo i mieli rewelacyjne taryfy. Więc trzeba szukać, ale myślę, że ostatnio króluje jednak Turkish Airlines, który nawet przez pandemię, w czasie pandemii i tak dalej latał i w cenach nie jakichś morderczych. Chociaż ostatnio niestety ubolewam ceny.
No ale to jest
jakby... Ale można znaleźć go z innych miast europejskich. Tak, autobusem da się dojechać.
Skoro jeszcze wyszły nam pieniądze tutaj za bilety, na miejscu jest drogo?
W stosunku do standardu można powiedzieć, że drogo. Jeżeli chciałoby się jeść w takich restauracjach i trzymać taki, korzystać z kuchni takiej europejskiej, tam jest popularna kuchnia inspirowana kuchnią francuską, wtedy taka podróż jest wyznaniem. Ale jeżeli nauczymy się korzystać z takich popularnych barów, z jakichś rzeczy, które przygotowują kobiety, które sprzedają jedzenie, no to wtedy to jest tanie. Noclegi uważam w porównaniu do jakości, którą oferują, są drogie.
Okej.
Ja chciałam jeszcze jedno, ponieważ mówi się o tym jedzeniu. Ja spotkałam podróżników, którzy albo przeginają w jedną stronę, albo w drugą. Jedzą u tych takich pań, które sprzedają jedzenie nie zawsze higieniczne. Ratunku. Nie jedzcie surowizny, jak jest wysmażone, to można jeść. Natomiast uważajmy na to, bo zauważyłam, że jest taka maniera, żeby wszystko jeść na tak zwanym mieście, ale to bywa ścieżką dosyć
zgubną.
To jest dla mnie brak pokory w stosunku do żywiołu, którym są również bakterie, również inne zagrożenia.
Basiu, powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Kozłowscy pisali o tobie. Tutaj głównie w książce jest napisane o twoim pomaganiu na miejscu, tak? O twojej takiej pracy pomocowej. Gdybyś mogła trzy zdania na ten temat powiedzieć. Wiem, że w trzech zdaniach ciężko to zamknąć.
Dobrze. To ja podam nazwę organizacji, z którą jestem mocno związana. To jest coś, co przepełnia moje życie bardzo. Edu Afryka. Edu, bo ważny element edukacja i tutaj drugi ważny element w tym to wspieramy rozwój dzieci. Rozwój na ścieżce właśnie tej szkolnej edukacji formalnej. Nie tworzymy żadnych własnych domów dziecka, ani tego typu organizacji. Współpracujemy z dziećmi, ze szkołami publicznymi. I robimy wszystko, żeby dzieci nie wypadały z tej ścieżki szkolnej.
Bo niejednokrotnie tak? Dzieciaki
z różnych powodów
pracy czy
tak, bo w domu jest zbyt biedny, żeby dziecko utrzymywać przez wszystkie lata w szkole, więc jak już dzieciak jest dostatecznie duży, to lepiej niech idzie do pracy. W przypadku niedostatku ja rozumiem tę decyzję. Druga rzecz, zauważam, że pewnych rzeczy benińska szkoła, dobra szkoła, dosyć dobra szkoła, tam jest dobry system, sieć szkół, nauczyciele względnie dobrze przygotowani, ale szkole brakuje pewnych rzeczy. Stąd koncepcja i prowadzimy tam kilka przyszkolne świetlice, gdzie dzieci malują. I to, że dzieci malują, pozwala im zdobyć wiarę w siebie, coś, co nie zawsze daje szkoła. Szkoła bywa taka krytykująca,
ograniczająca, też rozwój talentów.
Wrzuca w schemat. A tutaj dzieci tworzą, robią to po swojemu. Odkrywają, że mogą być w czymś dobre. Czują się dobre, bo ich twórczość jest doceniana. I nabierają wiatru w skrzydła. To też pozwala mi komunikować światu, że to są dzieci, nie och, takie biedne dzieci, zobaczcie, trzeba im pomagać. Zobaczcie, to są świetni młodzi ludzie, którzy tworzą niesamowite rzeczy. Tworzą, malują, rysują. W tym roku powstała rewelacyjna technika, uważamy, nasza technika. Nazwaliśmy ją Awowi Art. Tworzymy sztukę ze strzępków afrykańskich kolorowych tkanin. Uzupełniamy to farbą. Mieliśmy wystawy w Beninie, w dosyć prestiżowej galerii. Mieliśmy wystawę w Polsce, parokrotnie między innymi w Krakowie. Mogę reklamę?
Jasne.
Nowa prowincja na Brackiej. Mieliśmy tam już trzy albo cztery aukcje prac dzieci. Ja teraz już nie mówię prac dzieci, wręcz mówię obrazy, bo wystarczy oprawić w paszportu ramkę. Okazuje się, że wiele z tych prac to są obrazy. I zobaczcie, jak to zmienia postrzeganie takiego młodego człowieka, ile tam jest w tym godności, jeśli pokazujemy.
Podniesienia wartości.
Tak, tak, tak. I to jest sposób, w który te dzieci też chcą być pokazywane. I to jest też kolejna misja, którą mamy przy okazji.
Basiu, gdzie was szukać jako organizację?
EduAfryka na Facebooku i eduafryka.org na stronie internetowej, ale myślę Facebook to chyba to medium, które rozumiemy najbardziej.
To my jako Radio Kraków polecamy się przy okazji następnych może aukcji tutaj w Krakowie. Bardzo chętnie też naszych słuchaczów zaprosimy do tego, jeżeli będziecie takie działania, Basiu, podejmować i organizować właśnie tutaj. Mhm.
Także Awowi Art, zapamiętajcie...
Awowi Art.
Awowi Art, zapamiętajcie tę nazwę. Mamy, już otworzyliśmy i mamy, prowadzimy działania, które nazywamy mobilną galerią z Awowi Art, czyli z ekspozycją, ale też z warsztatami dla ludzi, docieramy do małych wsi. Takich wsi, które moglibyśmy nazwać nigdzie. I tam robimy wspaniałą wystawę i ludzie się angażują. Przychodzi po 200-300 osób. Świetna rzecz, w Beninie, tak, w Beninie.
Z wielką pasją o tym opowiada Basia Kwiatek w Radiu Kraków. Basiu, niestety ten czas nasz nie jest z gumy, nie jesteśmy go w stanie naciągnąć.
Ale zapraszamy ponownie.
Ale zapraszamy ponownie, jak już będziecie jeszcze z wystawą, choćby nawet w Krakowie. Jak się pojawisz, to prosimy o kontakt. Basia Kwiatek o Beninie, o Afryce Zachodniej, o swojej przygodzie z tym miejscem. Dzisiaj opowiadała w programie Między Biegunami.
A my za momencik wracamy jeszcze z kolejnym gościem.
Mam nadzieję, że masz dobry dzień.
Radio Kraków w programie Między Biegunami, turystycznym programie, podróżniczym programie, ale także z wątkami sportowymi.
I małopolskimi.
I małopolskimi. Kolejny gość dzisiaj z nami tutaj w studiu Radia Kraków, a to jest Rafał Szlachta i właściwie moglibyśmy i przez turystykę, i przez sport
człowiek
przejść.
Instytucja.
I przez no, organizację dużych imprez sportowych. Dzień dobry, panie Rafale.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora.
Ja tylko raz przedstawię, bo tego jest dużo strasznie. Obecnie Polska Organizacja Rozwoju Sportu i Turystyki, wcześniej Polska Organizacja Turystyczna, a także prezes Muay Thai.
Tak,
czyli
jest.
Boks tajski.
Tak.
Wszystko jasne, więc już ten temat zamykamy przedstawienia. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się, właściwie będzie się odbywał w Zakopanem Europejski Kongres Turystyki i Sportu. Pierwszy. Co to za impreza?
Impreza bardzo potrzebna. Mnie się marzyło od dawien dawna już ściągnięcie takich wydarzeń konferencyjnych dotyczących i sportu, i turystyki do Krakowa, do Polski w ogóle, więc trzeba rozmawiać, ponieważ szczególnie COVID właśnie pokazał i ta sytuacja pandemiczna, że te rozmowy, dopiero spotkania między instytucjami, branżami, firmami, które działają w branży turystycznej i sportowej, powodują, że można dojść do jakiegoś wspólnego zdania, a jak się ma wspólne zdanie, to dużo łatwiej rzeczywiście jest osiągnąć ten cel.
Ale tutaj impreza, spoglądając na to, co się będzie działo w Zakopanem, to jest z przytupem.
Tak, aczkolwiek jest mi troszkę smutno, że turystyka jest tam po macoszemu i rzeczywiście tej turystyki jest tam mało, bo jeżeli chodzi o sport, to jest tam od A do Z tych paneli bardzo dużo. No turystyka rzeczywiście ma dużo mniej, no ale taki był zamysł organizatora i to już nie nam oceniać.
Turystyka popandemiczna to jest temat, który cały czas nam się przewija. Czy my wychodzimy już na prostą?
Cały czas się nam przewija, a szczególnie no, jesteśmy w Krakowie i takie miasta właśnie jak Kraków, to one szczególnie jeszcze długo będą musiały się rzeczywiście z tym mierzyć, co się stało wcześniej. Bo miejscowości takie turystyczne, małe, mniejsze, te, gdzie jest to łono natury tak zwane, gdzie można wypocząć troszkę w odosobnieniu, w mniejszych skupiskach, to one rzeczywiście szybko się odrodziły, no i też nie ma co mówić, ale dzięki polskiemu bonowi turystycznemu można powiedzieć, że szybko wróciły na swoje tory. Ale duże miasta no, ciągle borykają się z tym. No, duże miasta to też byli turyści zagraniczni, a w sytuacji i pandemicznej, i postpandemicznej mamy taką tendencję, że jednak podróżujemy blisko, wewnątrz kraju, tudzież bardzo blisko siebie.
Niektórzy mówią, że po COVID-zie turystyka już nie będzie tak wyglądać, jak wyglądała wcześniej. Czy to nie są tezy zbyt przesadzone, że jednak wrócimy na te tory, co przed pandemią?
Według mnie wrócimy, może nie dosłownie tak, na pewno będzie przez długi okres czasu, nie wiemy jak długo się to utrzyma, bo jak w każdej dziedzinie życia naszej są pewne trendy, które są, potem się zmieniają na kolejne, nowe i tak dalej, ale na pewno teraz będzie taki trend przez dłuższy czas podróżowania bliżej, szukania miejsc może tych mniej zatłoczonych, chociaż pandemia też zrobiła tak, że jest coś w tym, że chcemy być jednak wśród ludzi, bo brakuje nam tego kontaktu z ludźmi, ale żeby to nie było już tysiące i miliony ludzi wokół nas, tylko jakaś garstka ludzi, z którymi fajnie spędzamy ten ten czas.
No dobrze, panowie, ale to można powiedzieć sprawy też dla zawodowców, dla ekspertów tutaj, jeśli chodzi o zastanawianie się co, jak dalej, w którym kierunku może te, na jakie tory tę naszą turystykę też skierować. Ale ja też chciałem zapytać, panie Rafale, o działania, które wcześniej jako prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, czy teraz Polskiej Organizacji Rozwoju Turystyki i Sportu podejmujecie pod kątem edukacji dzieci i młodzieży. Dzieje się coś ciekawego? Można jeszcze młodzież zainteresować i wciągnąć troszeczkę w tę aktywność sportową, w aktywność turystyczną?
To bardzo ważny temat, ponieważ jak przyszedłem do Polskiej Organizacji Turystycznej, to dzięki temu właśnie pozwoliła mi zrealizować taki mój pomysł, który od dawien dawna za mną chodził. Ponieważ dzieci do turystyki trzeba wychować. Samo siebie i to, co nas otacza w dzisiejszych czasach, czyli informatyzacja, tablety, komórki i tak dalej, nie sprzyja zachęcaniu do samego podróżowania wbrew pozorom. Więc ta edukacja do turystyki, wychowanie do turystyki było potrzebne. I stąd ten pomysł, Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła. Ponieważ żeby do dzieci trafić, bo były wcześniej już akcje edukacyjne, tylko to byli, no może nie aż bardzo ciekawi, ale wykładowcy, no przychodzili na salę, opowiadali dzieciakom, to też jest fajny sposób. On w jakiś sposób działa, ale no, uważam, że nie można lepiej do dzieci przemówić, niż używać tych narzędzi, którymi oni teraz się posługują. Stąd to uważam bardzo nowoczesne Centrum Edukacji, gdzie mamy same najnowocześniejsze urządzenia, począwszy od wirtualnej rzeczywistości, gdzie te dzieci wchodzą w tą turystykę, używając tych urządzeń, które wysokiej klasie, ale używają na co dzień, i pokazując im w ten sposób, możemy ich rzeczywiście zachęcić, pokazać. Bo dziecko jest, psychologia mówi tak, że dziecko jest ciekawe poznawania i pierwsze musi coś zobaczyć, co może go zachęcić dalej do szukania w tej sferze. Jeżeli my im pokażemy, że on ten wirtualny spacer przejdzie, zobaczy i tak dalej, to potem wraca do domu i mieliśmy mnóstwo takich komentarzy, wraca do domu i mamo, tato, jedźmy tutaj. Bo też idea jest fajna w tej turystycznej szkole taka, że my pokazujemy dużo atrakcji wbrew pozorom tych bliskich, bo ciężko od razu wrócić, dziecko wraca do domu i mówi, tato, jedźmy, no nie wiem, jesteśmy w Krakowie, jedźmy nad morze. No bo to już jest wyprawa, to są pieniądze i wszystko. Ale oczywiście pokazujemy w każdym miejscu, w którym jesteśmy, dużo różnych atrakcji, ale z nasileniem na to, co jest łatwe do wyjazdu. Nawet taka jednodniowa wycieczka z dzieckiem, czyli co można zobaczyć i u siebie w miejscowości, i w okolicach niedalekich. I to rzeczywiście spowodowało, że łatwiej było, no bo jak dziecko przychodzi i cały czas męczy tatę, mamę, a to i drugi dzień, czwarty dzień, no to w końcu się uda przekonać, że tych rodziców wyciągnie, nawet jeżeli sami nie byli chętni.
No dobrze, to gdzie, w jakich szkołach, czy może w jaki sposób można zaprosić takie mobilne Centrum Edukacji Turystycznej do swojej szkoły? Ono dalej funkcjonuje?
Ono dalej jeszcze funkcjonuje i jeszcze jeździ. Zasada jest taka, że przyjeżdżamy do wybranej miejscowości w Polsce. Oczywiście to była mapa przygotowana na całą Polskę objazdowa i z okolic wszystkich kontaktujemy się też sami, ale tak było na początku. Teraz to już są kolejki rzeczywiście chętnych, którzy chcą, żeby to u nich rozłożyć, u nich przedstawić. Najczęściej rozstawiamy się w szkołach lub w domach kultury lub w tego typu miejscach, osirach, mosirach, w których jest miejsce, gdzie by się rozłożyć, ponieważ to cała tam to Centrum Edukacji.
Infrastruktura.
To jest wielkość, tak, to jest sala gimnastyczna, powiedzmy szczerze, żeby te wszystkie atrakcje rozłożyć, które tam są, i zapraszamy wszystkich, którzy są wokoło. Oczywiście trzeba się rejestrować, ponieważ no jednak te reżimy jakieś jeszcze ciągle panują. Nie możemy wpuścić dowolnej ilości osób, więc rejestrują się szkoły, całe klasy przyjeżdżają, no i są wyznaczone godziny, przychodzą, zwiedzają, wychodzą następni. Na takie centrum to też jest ważne. W danej miejscowości zapraszamy właśnie lokalne różnego rodzaju organizacje, przedsiębiorców, którzy mogą pokazać te atrakcje w najlepszy sposób, bo je znają na miejscu.
To jest jeszcze projekt, który w przyszłym roku na przykład będzie funkcjonować? Czy to jeszcze jest temat, którego ciężko dotknąć?
Ja wierzę, i taki był mój zamysł, że on będzie trwał wiele, wiele w ogóle lat. Tutaj trzeba męczyć przy następnym wywiadzie ministra Guta Mostowego, aby utrzymał ten program i walczył o to, aby ten program dalej trwał.
No, edukacja turystyczna to jest to, o czym my też w programie Między Biegunami cały czas mówimy, bo oczywiście można jeździć do Beninu, jak Basia Kwiatek, która była naszym gościem wcześniej, i w inne miejsca świata, ale podróżowanie jest super atrakcyjne, także to do sąsiedniej dzielnicy.
Zamiedzą, jak to się mówiło.
Zamiedzą, bo my... W ogóle w takim pędzie też przedstawiania świata czasami tego nie zauważamy.
Właśnie za bardzo się rozpędzamy i szukamy za daleko niepotrzebnie. No i taka jest też idea tego centrum, mobilnego centrum, żeby pokazać to, co mówiłem, to, co jest u ciebie w miejscowości, w okolicach, gdzie możesz się rowerem wybrać na wycieczkę z tatą, z mamą, z siostrą, z bratem i pojechać ze znajomymi, z kolegami i rzeczywiście coś ciekawego zobaczyć, bo no ja też się nie ukrywam, całe życie, jak to się mówi, w turystyce i w sporcie, podróżuję bardzo dużo i jednak ciągle coś odkrywam. Gdzie nie pojadę, to mi ktoś opowiada, fasada, a tu jest takie miejsce, a tu jest taka atrakcja, a tu jest taki budynek historyczny. To jest coś, czego nie ma końca. To jest taka przygoda, która nie ma końca i to jest fajne, bo nie będziemy się nudzić. Zawsze możemy coś nowego odkryć.
Ja jeszcze raz powtórzę, że nawet w Krakowie, nawet w Oświęcimiu i nawet w Tarnowie i Rzeszowie znajdziemy cały czas miejsca, których jeszcze nie odkryliśmy, do czego my zawsze tutaj będziemy zachęcać. Wspomnieliśmy o tych trendach, które turystyczne pojawiły się podczas pandemii. Jakie wy specjaliście dostrzegacie jeszcze kierunki na najbliższe lata?
No na pewno kierunki te, że na łonie przyrody takie...
Czyli ja cały czas.
Jednak cały czas. To jeżeli mówimy o krótkim okresie, a ja krótki uważam najbliższe 2-3 lata, to jest ciągle, myślę, że w tym kierunku to będzie podążało. Na ile ten trend zostanie, to zobaczymy. A co do przyszłości, no to takiej dalekiej, wieloletniej, to uważam, że pandemia też nas nauczyła, że nie powinno się aż tak daleko przewidywać.
A do Tajlandii pan jeździ teraz jeszcze często?
Jeżdżę.
Myślę tutaj o Muay Thai.
Jeżdżę, wróciliśmy do tego, do tych zwyczajów, także jak to jest taki mój trochę drugi dom, bo jestem Krakusem z urodzenia, zakochanym w Krakowie i w Polsce, ale drugi mój dom to jest Tajlandia. Jeżdżę, ponieważ jest to związane też z moim i trochę zawodem i z innymi rzeczami, i też mnóstwem ilości znajomych, bo sport w ogóle jest takim ambasadorem. To jest, ja uważam, to co teraz powoli zaczyna się dziać, myślę, że to wprowadziłem do potu, to jest to, żeby zrozumieć, że sport i turystyka, że przez sport można też promować bardzo atrakcyjne miejsca turystyczne w Polsce. Ja sam podróżując po świecie jeszcze jako zawodnik czy jako działacz, no przecież prowadzimy rozmowy. Ja mnóstwo osób zachęciłem do przyjazdu do Polski sam siebie, będąc takim ambasadorem, opowiadając, pokazując zdjęcia, które mam, i to wspaniale działa. Już nie mówię o takich ikonach, które teraz mamy, bo mamy dobrych parę ikon w sporcie teraz takich, chociażby jak Iga, powiedzmy, czy Lewandowski, którzy wiele osób by nie wiedziało niestety nawet, gdzie jest Polska, a dzięki nim wie i włączają się w takie akcje, które pozwalają przybliżyć turystycznie też Polskę.
A my tutaj też często mówiąc o trendach turystycznych, mówimy o trendzie turystycznym związanym ze sportem, takie podróżowanie za drużyną piłkarską
Tour
po świecie.
Tour de France, tak jest. Wyjazdy na mecze konkretnych lig.
Tenisowe i tak dalej.
Ale to w wielu sportach tak jest właśnie, że
fanoturystyka.
To jest pewien dział takiej turystyki, który jest bezpodważalny i to też myślę, na to też powinniśmy zwrócić uwagę przy Igrzyskach Europejskich, które się zbliżają w przyszłym roku u nas. Czasu jest niestety, ja jestem bardzo blisko tego projektu, bo byłem jednym z inicjatorów. Niestety stało się, jak się stało, że trochę późno, bardzo późno ta spółka ruszyła, która jest, ale liczę ciągle, że wykorzystają ten potencjał, który jest z tym związany, bo myślę, że największym poza sportową częścią, to największym zyskiem dla nas to jest promocja turystyczna Polski, która mogłaby się wydarzyć, i ciągle wierzę, że ona się wydarzy w ramach tego przedsięwzięcia.
Jasne, ale to jest właściwie temat na inne spotkanie. Teraz zapraszamy na Europejski Kongres Turystyki i Sportu, który w najbliższym tygodniu odbędzie się w Zakopanem.
A troszkę później w Krakowie Targi Książki, o których też dzisiaj wspominaliśmy i do których będziemy wracać.
No i oczywiście jeszcze później tutaj Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy, na który serdecznie cały czas zapraszamy.
4-6 listopada, Rzeszów.
Tak jest. Kino Zorza. Basia Kwiatek, czyli nasz pierwszy dzisiejszy gość, tam się nie pojawi, ale pojawią się ci, którzy o niej pisali w swojej książce. Czyli jeszcze raz przypomnę, że książka Pod wiatr, 60 tysięcy kilometrów przez Afrykę, Dominiki i Marcina Kozłowskich. Tam o tej książce będą bohaterowie opowiadać. Rzeszów, Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy. Tymczasem bardzo dziękujemy. Rafał Szlachta, Polska Organizacja Rozwoju Sportu i Turystyki.
Dziękuję
bardzo. Dzisiaj był z nami w studiu Radia Kraków w programie Między biegunami. Panie Rafał, ale obiecujemy sobie, że o turystyce będziemy jeszcze rozmawiać i o rozwoju turystyki właśnie w tym programie więcej.
Bardzo chętnie i do zobaczenia, a szczególnie gdzieś w jakichś miejscach atrakcyjnych turystycznie.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak. Do usłyszenia.